Mamy dzisiaj 3 listopada i w tych właśnie jesiennych dniach chciałem powiedzieć o czymś, co jest takie bardzo ważne, ciekawe i tak to nazwałem. Posłuchajcie. Promienna teraźniejszość i świetlana przyszłość. Teraźniejszość jest pełna promieni. Dlaczego? Dlatego, że Jezus jest światłością świata. A kim jest Jego własność? Nie chcę być chrześcijanin, bo to, wiecie, brzmi zbyt ogólnie. Kim jest człowiek Chrystusa? Tak to nazwę. Też jest światłością świata. I Jezus powiedział, wy jesteście światłością świata i solą tej ziemi też jesteście. I listem moim też jesteście. A więc nasze życie musi być promienne, dlatego że mamy świecić w tym świecie, w złym świecie mamy świecić. To nie ma być życie napromieniowane. Dlaczego? Bo napromieniowanie powoli zanika. Natomiast mamy być światłością, czyli ciągle świecić, czyli promienie cały czas muszą na nas działać, w nas działać i przez nas działać. Jaka jest przyszłość nasza? Stary Testament bardzo jasno określał, że nie wie, jaka jest przyszłość. I stąd tam jest wiele, gdy sobie czytamy na przykład Księgę Hioba, Księgi Salomona, tam jest wiele smutku i smętku. Rzeczywiście przyszłością dla prawowiernego Żyda był Szeol, czyli kraina cienia, kraina śmierci, kraina snucia się tych cieni. I żadnej przyszłości, bo ich przyszłością był Mesjasz. Czekali na Mesjasza, a więc byli w drodze w oczekiwaniu. I się nagle zjawia Mesjasz. I Mesjasz co robi? Mówi, wszystko to, co było wcześniej, było dobre, ale musi być doskonalsze, musi być pełniejsze. Nie mówię lepsze, nie, tego słowa nie użyję, nie. Musi być całkowicie inne, czyli w pełni dobre. Dlatego też Szaweł nazwał to, co było jego życiem, a wiemy, że on był faryzeuszem z faryzeuszy, Żydem z Żydów, Hebrajczykiem z Hebrajczyków. W ogóle to był człowiek, no, gorliwy rzecznik Mojżesza i tych praw. I on nazwał to wszystko stare, stare życie, stare prawo, a potem mówi o czymś nowym. Kto w Chrystusie, ten jest nowym stworzeniem, nie nowym człowiekiem religijnym, nie. Nowym stworzeniem, wszystko nowe czynię. I właśnie teraźniejszość nasza może być promienna, dlatego że, jak mówi apostoł Paweł, Chrystus, gdy się na ziemi pojawił, przez Ewangelię rozświetlił niezniszczalność. W naszych Bibliach jest nieśmiertelność. Ale tam jest użyty wyraz w oryginale niezniszczalność. W innych miejscach jest nieśmiertelność i to jest jakby synonim, ale są dwa oddzielne wyrazy. Ja kiedyś głosiłem na ten temat i to jest nagrane, że w tych kilku miejscach jest gra słów, gdzie jest używane i nieśmiertelność, i niezniszczalność. Tylko Bóg jest i niezniszczalny, i nieśmiertelny. Człowiek jest śmiertelny, ale niezniszczalny. Czy jest to możliwe zrozumieć, co teraz powiedziałem? A to jest klucz, to jest sedno sprawy, gdy chodzi o człowieka. O koronę Bożego stworzenia. Żadne ze stworzeń nie ma ducha w sobie. Tylko człowieka, gdy Bóg stworzył, powiedział, to jest bardzo dobre, bo włożył w nas cząstkę siebie, włożył w nas swego ducha. Tego ducha on w nas strzeże zazdrośnie, mówi nam list Jakuba. Dlatego Pan Jezus, gdy na krzyżu kończył swoje życie ziemskie, mówi: Ojcze, w Twoje ręce polecam swego ducha. A gdy wszedł tam do Szeolu, to weszło tam słońce. Jak słońce wejdzie do ciemnej pieczary, to już pieczara nie jest pieczarą, tylko komnatą. Rozświetloną komnatą. Gdy Szczepan pod kamieniami ginął, Ojcze, czy właśnie Panie Jezu, powiedział: Panie Jezu, w Twoje ręce polecam mego ducha. Gdy apostoł Paweł mówi o sobie, o nas, to mówi o namiocie, że mieszkamy w namiocie. My mieszkamy w namiocie, który się zwinie, a my odchodzimy do Pana. Dlatego też możemy śmiało my mówić na podstawie Pisma Świętego i tego, że znamy Jezusa, o promiennej teraźniejszości. Każdy, kto się nawrócił do Jezusa Chrystusa, a to jest tak bardzo proste, tak łatwe, bo On wszystko uczynił, tylko uwierzyć, powiedzieć o sobie parę słów i przyjąć, i to wszystko. Przyjąć to, co On nam daje, przyjąć Jezusa. A więc człowiek, który się nawrócił, do tego, jeżeli żyje w Bożym Słowie, jest pełny Ducha Świętego, on ma teraźniejszość promienną, mimo trudności. Namiot to nie jest trwały budynek. Wiemy, że on jest bardzo ulotny, chwilowy. I budynki też nie są tak trwałe, bo widzimy, jak Akropol dzisiaj wygląda. Ale ta teraźniejszość może być promienna. A przyszłość może być świetlana i będzie świetlana i jest świetlana. I sam bym chciał, abyśmy spojrzeli na rozpoczęcie pewnego listu. Listu apostoła Pawła do Galatów, pierwszy rozdział. Z tym, że ja dzisiaj użyję tekstu, który wziąłem sobie z Nowej Biblii Gdańskiej. Tam tak dokładniej oni oddali te myśli. Ja sobie wziąłem właśnie z innego przekładu i będziemy go mogli sobie czytać tutaj na ekranie. Apostoł Paweł pisze ten list na przełomie starego i nowego. Pomyślmy o tym, to jest bardzo ważna chwila. Oto się nawracają Żydzi. Tworzy się zbór żydowski. Powstają zbory żydowskie. Ale poganie są wokół nich. To jest Imperium Rzymskie. I poganie się również nawracają. I wiemy, że apostoł Piotr się bronił. W końcu poszedł i Korneliusz z całym domem przyjął Ewangelię, setnik rzymski. I nagle jest dylemat. Czy mam być Żydem w dalszym ciągu, żeby być zbawiony? Czy mam być tylko chrześcijaninem, a nie być już Żydem? No ale jestem Żydem, bo się urodziłem jako Żyd. A więc co z Mojżeszem, gdy mam Jezusa? To są pytania. A co z naszą tradycją? A co ze zbawieniem dzięki uczynkom? I to są pytania i oni nie wiedzą, co zrobić. Więc mówią, zrobimy miks. Połączymy i będziemy judeo-chrześcijanami. To chyba jest najlepsze, prawda? Pewien filozof powiedział, że złoty środek jest zawsze najlepszy. No nie wiem, czy zawsze. Ja bardzo lubię mieć i często dążę do kompromisu i złotych środków, ale Biblia mówi, obyś był zimny albo gorący. Bo złoty środek, gdy jesteś letni, sprawi, że ciebie odrzucę. I apostoł Paweł z wielką energią zaczął głosić, a potem napisał list okólny i do tych zborów w Galacji, a to dzisiaj jest Turcja Środkowa, w pobliżu Ankary, napisał list, właśnie ten list. I spójrzmy na treść tego listu. Najpierw wiersze mamy pierwszy i drugi. Paweł apostoł, czyli posłaniec, posłaniec nie od ludzi, ani przez człowieka, ale posłaniec przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wskrzesił z martwych. Oraz wszyscy bracia razem ze mną do zgromadzeń, do zborów, do kościołów, zgromadzeń, do eklezji wybranych Galacji. I teraz spójrzmy na wersety następne. Łaska wam i pokój od naszego Boga i Ojca oraz Pana Jezusa Chrystusa, który dał samego siebie za nasze grzechy, żeby nas mógł sobie wyrwać z nastałego, niegodziwego porządku, według woli Boga naszego Ojca, któremu chwała na wieki wieków. Amen. I spójrzmy. Łaska, już nie uczynki, zbawieni darmo z łaski przez wiarę. Ten wyraz charis, niezasłużony dar, od razu niweluje stare. Już nie uczynki, lecz przyjęcie daru, daru z niebios, przyjęcie Mesjasza. Jest też szalom, od razu się pojawia. Pokój, ład, harmonia. Ten wyraz znaczy harmonia. I to pochodzi od naszego Ojca, Boga, od Jezusa Chrystusa. I On to wszystko, tego wszystkiego dokonał przez to, że dał samego siebie za to, co jest najgorszego na świecie. Za nasze przestępstwa, nasze grzechy, za nasze zniszczenie, jakie żeśmy ulegli w Adamie i Ewie. On dał samego siebie. Po co? Żeby dla siebie wyrwać nas z porządku, który nastał. Nastał w wyniku upadku Adama i Ewy w grzech. Nastał w wyniku grzechu, który zniszczył powłokę zewnętrzną człowieka, jego wnętrze. Ducha człowieczego nie uszkodził, ale go zniewolił, uciemiężył. Ale zniszczył to, co jest zewnętrzne, i duszę, i ciało, tak mówiąc oczywiście ogólnie, trochę obrazowo. I ten właśnie nastały, niegodziwy porządek sprawia, że człowiek jest nieszczęśliwy, potrzebuje ratunku. I wolą Bożą jest, by każdy człowiek był zbawiony i doszedł do poznania prawdy. A więc, żeby móc sobie nas wyrwać. To jest bardzo piękne, wyrwać. Wyrwał nas z ciemności i przeniósł do swego królestwa Syna umiłowanego, królestwa światłości, mówi nam list do Kolosan. A więc to są piękne zdania, ale pójdziemy dalej. Dziwię się, że tak szybko przenosicie się od tego, który was powołał w łasce Chrystusa, do innej Ewangelii, która nie jest inna, lecz tylko są pewni ludzie, co was niepokoją i chcą odmienić Ewangelię Chrystusa. I pomyślmy o kontekst, kiedy apostoł Paweł to pisze i do kogo? W sytuacji, gdy się nawracają poganie i Piotr apostoł się zastanawia, czy ma ich ochrzcić, ale ich ochrzcił. Dlaczego? Bo słyszy, że mówią innymi językami. Bo gdyby się nawrócili, to by tego nie widział. Jeszcze by nie zdążył zobaczyć. Ale ponieważ widział, że mówią innymi językami, jak oni mówili tam w wieczerniku, w górnej izbie, to był dla niego znak, że Jezus w nich zamieszkał, więc ochrzcił tych pogan. Dla Żyda prawowiernego grzesznikiem był każdy nie Żyd. Każdy poganin z racji urodzenia był już grzesznikiem. Natomiast Żyd z racji urodzenia był członkiem ludu obietnicy, ludu wybranego. Nie był grzesznikiem, mógł zgrzeszyć, ale mógł się łatwo oczyścić, składając ofiarę. Natomiast poganin, choćby cokolwiek robił, zawsze będzie grzesznikiem, bo się grzesznikiem urodził, bo nie jest Żydem. A więc zbawienie etniczne. Na to uwagę zwracam, to jest bardzo ważne. Zbawienie etniczne. Musisz być Żydem, byś mógł mieć obietnicę. Nie zbawienie jeszcze, nie, nie. Bóg był Bogiem etnicznym, Bogiem Izraela. Nie Bogiem wszystkich ludzi, nie. Nasz Bóg, On z nami jest, nas popiera, tamtym ewentualnie zrobi to i owo, żeby nas ocalić. I nagle Mesjasz, Jezus Chrystus, Bóg objawiony w Chrystusie Jezusie, staje się Bogiem wszystkich ludzi. Zbawienie dla wszystkich ludzi. Znika etniczność. Pojawia się nowa rasa. Ludzie Chrystusa. Człowiek Chrystusa, Christianoi. Chrystusowcy. Ludzie tej drogi. I Żyd, i Grek. Najpierw Żydowi, potem Grekowi, ale razem nie ma Żyda i Greka. Wolnego, niewolnego. Mężczyzny, kobiety. Wszyscy są jedno w Jezusie Chrystusie. To jest właśnie przesłanie, które przyniósł Jezus. Rzeczywistość, którą On wytworzył, a apostoł Paweł ją obficie opisał z inspiracji Ducha Świętego. I właśnie on mówi, dziwię się, że nagle tak szybko się przenosicie od tego, który was powołał w łasce Chrystusa. Bóg was powołał, nasz Bóg Izraela, teraz was, pogan, tam żyjących w Turcji, będę mówił dzisiejszym językiem, powołał do zbawienia. I to, co chcecie zrobić, judeo-chrześcijaństwo, pogodzić Mojżesza z Chrystusem i wymieszać, tamtą tradycję z żywym słowem Chrystusa, to jest inna Ewangelia, odmienna Ewangelia. Odmienna. Nie ma tam składników oryginalnych. Albo tamto, albo to. I w tym liście do Galatów on wyraźnie mówi, że kto chce być z Mojżeszem, to się wyrzeka Chrystusa. Albo, albo. I ten list jest bardzo taki kategoryczny. I to nie jest inna Ewangelia. Tylko są pewni ludzie, co was niepokoją i chcą odmienić Ewangelię Chrystusa. I pójdźmy dalej w tym fragmencie. Ale choćbyśmy my, czy nawet anioł z nieba opowiadał wam Ewangelię wbrew tej, którą wam ogłosiliśmy. Niech będzie osobą przeklętą. Jak wcześniej powiedzieliśmy i teraz znowu mówię, że jeśli ktoś wam głosi Ewangelię wbrew tej, którą przyjęliście, niech będzie osobą przeklętą. Spójrzcie, jakie ostre, kategoryczne słowa. Cały list jest taki. Tam jest dużo miłości, ale miłości zdrowej, która widząc niebezpieczeństwo kompromisu w sprawach zasadniczych, gdzie nie może być kompromisu, nie można trochę żyć i trochę być martwy. Albo się żyje, albo się jest martwy. Nie można być roślinką, którą potrzebuje respirator. Albo, albo. To jest walka o życie tych ludzi. Stąd ta determinacja u Pawła. I mówi, choćby nawet i anioł to robił. Ta Ewangelia wam ogłoszona i skutki tej Ewangelii w waszym nawróceniu, w waszym przeżyciu Ducha Świętego, w waszym zrozumieniu Chrystusa, to skutki mówią, że tamta Ewangelia, nawet anielska, jest fałszywa, jest odmienna. I teraz pójdźmy do następnej części. Gdyż w tej chwili ludzi zjednuje czy Boga? Zobaczcie. On nie chce mówić pod ludzi, ale chce być wierny sumieniu swemu, wierny Bogu, wierny temu, którego uczynił posłańcem, apostołem. Czy pragnę się ludziom przypodobać? Bo jeśli jeszcze chcę się ludziom podobać, nie stałem się niewolnikiem, sługą Chrystusa. Więc on mówi o swojej determinacji i o motywacjach swoich jak najlepszych, bo chce, żeby oni nie stracili tego, co mają. Daję wam poznać, bracia, że Ewangelia, która przeze mnie została ogłoszona, nie jest według człowieka. Podobnie jak i wasza Ewangelia też nie jest według człowieka. Zauważcie, że my cały czas dajemy ludziom do ręki Pismo Święte i mówimy sam. Nie mam żadnych lekcji. Nie żądamy niczego, zauważcie. I tak z każdym tu jest, każdy to wie, a więc to o to właśnie chodzi. Każdy się musi sam osobiście spotkać z Jezusem, z Nim nawiązać kontakt, przyjąć to nasienie i niech w Nim pocznie nowe życie, sam się rozwijać przy współpracy, przy pomocy, przy opiece Bożej rodziny. Ale nikt za nikogo nie będzie oddychał. Każdy musi sam oddychać, sam jeść i sam rosnąć. A więc nie według człowieka, bo jej nie przyjąłem od człowieka, nie zostałem nauczony przez człowieka, otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. A wyraz apokalipsis, objawienie, znaczy odsłonić. Odsłonić i stąd spójrzmy dalej, co napisał apostoł Paweł. Ponieważ usłyszeliście o moim dawnym sposobie życia w judaizmie. I tu właśnie w tym przekładzie mi się podoba, tam jest w żydostwie w naszym przekładzie, ale tu jest właśnie w judaizmie, żeby nie obrażać Żydów. Chodzi o religię, religijność, a nie ich etniczność. A więc żyłem w judaizmie, że w nadmiarze prześladowałem zgromadzenie wybranych Boga, czyli zbór, oraz je niszczyłem. To był taki człowiek zdeterminowany w tym, w co wierzy. Jak wierzył w tamto, to też postępował zgodnie z tym i mieczem, i ogniem. Tępił zarazę. W judaizmie rozwijałem się więcej niż wielu rówieśników spośród mojego pokolenia, będąc w większym stopniu zapaleńcem moich ojczystych przekazów. Też ładne słowo, zapaleniec. U nas jest gorliwy. A więc przekazy ojczyste, tradycja. Pewien filozof powiedział, tradycja jest wiarą umarłych. To, w co wierzyli ludzie w przeszłości, było ich życiem, dla nas jest tradycją, wspomnieniem, przekazem. To była ich wiara. My musimy mieć swoją wiarę i swoje życie, które stanie się tradycją dla następnych. Ale czy musimy się trzymać tradycji? Jeśli mamy Jezusa, to czy mamy się trzymać tradycji? Kto nie ma Jezusa, nie ma Ducha Świętego, to chociażby się trzymał tradycji, proszę bardzo. Chociażby. A to mu niewiele da. Trzeba się trzymać dawcy życia Chrystusa. I pójdziemy dalej. Lecz kiedy zechciał Bóg, i tu właśnie jest Boże zmiłowanie, gdy Bóg zechciał, który mnie przeznaczył, tam jest wyraz przewidział, wcześniej mnie już widział, już od łona mojej matki i wezwał mnie, zaprosił, powołał przez Jego łaskę, Jego miłosierdzie, by objawić we mnie. I tam w oryginale jest we mnie, w naszych Bibliach jest mi. Tam, gdzie patrzy Gosia, jest mi. Ale to jest nie zgodnie z oryginałem, a właśnie Biblia Gdańska oddawała, Biblia Tysiąclecia ma również, katolicka, a więc niektóre mają przekłady objawić we mnie, en emoi tam jest. Objawić w środku, we mnie Jezusa, czy Jego Syna, bym Go głosił wśród pogan i wtedy się nie radziłem ciała i tak dalej. Ale to już zostawmy tę dalszą część, abyśmy tutaj mogli zakończyć. I kochani, apostoł Paweł ma wszelkie podstawy, ażeby na końcu swojego życia tak powiedzieć. Posłuchajcie i teraz spójrzmy, co apostoł Paweł powiedział na końcu swojego życia. I mamy ten werset 2 Koryntian, 6 rozdział. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. On mówi o trudach, o zmaganiach, o ugniataniu, o powaleniu. To jest 6 rozdział, 2 Koryntian. On tam mówi o sobie, że powaleni, ale nie zniszczeni, zdeptani. A więc o ciężkich swoich przeżyciach i jak kończy ten właśnie rozdział, ten ucisk chwilowy tego namiotu przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Promienna teraźniejszość, o tym teraz mówimy. Promienna mimo bólu, mimo strat, mimo wielu rzeczy, chorób na przykład, tragedii, zmagań, sprzeciwów, mimo wszystko, apostoł Paweł tego jest przykładem, 3 razy był kamienowany na śmierć, 3 razy był biczowany i tam opisuje to bardzo dużo. I to wszystko nam przynosi przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Promienna teraźniejszość jest udziałem ludzi pełnych Chrystusa, pełnych Ducha Świętego. Pod warunkiem, że nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale patrzymy na to, co niewidzialne. Pamiętamy Mojżesza, jaka jest jego charakterystyka w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział. On tak chodził z Bogiem, tak postępował z Bogiem, tak żył z Bogiem, jakby go widział. Więc tak chodził z niewidzialnym, jakby go widział, mówi nam list do Hebrajczyków. A więc Mojżesz, który przeżył aż 120 lat, miał 3 czterdziestki w swoim życiu. Pierwsza, gdy się rozwijał na dworze Faraona i gdy miał sukcesy jako przybrany syn Faraona. Potem, gdy spędził 40 lat przy owcach na pustyni, pozbawiony wszystkich tytułów, a nawet ludzkiej obecności, owce były jego przyjaciółmi. I potem 40 lat, gdy miał naród, krnąbrny naród, prowadzić przez pustynię. I właśnie on cały czas, jest mowa o tym okresie już ostatnim, tak postępował, jakby widział niewidzialnego. Coś się stało przy tym krzaku gorejącym, ognistym. Coś się stało, gdy on uwierzył. Coś się stało, gdy te czyny wykonywał, te znaki wykonywał i arcykapłani Faraona też wykonywali i do 3 razy sztuka, a on jeszcze 7 następnych wykonał i Bóg właściwie wykonał i tych 10 plag egipskich. I się przemieniło jego wnętrze. Człowiek bez Ducha Świętego, ale pełen Ducha Bożego. Ta różnica jest bardzo ważna. Duch Święty dopiero działa od dnia Pięćdziesiątnicy. Tam działał Duch Pana, Duch Boży, działał zewnętrznie, oświecał, prowadził, ale nie mieszkał, nie uczynił świątyni sobie w czyimś życiu, w czyimś ciele. Dlatego też i mamy patrzeć na rzeczy niewidzialne, na Jezusa przez wiarę. Jego dotknięcie sprawia, że Go widzimy przez Ducha Świętego. I tak, kochani, to, co widzialne, jest doczesne. To wszystko przemija. To, co niewidzialne, jest wieczne. I teraz spójrzmy, co dalej apostoł Paweł nam powiada, gdy chodzi o tę świetlaną przyszłość. Albowiem już niebawem, 2 Tymoteusza, 4 rozdział, 6 wiersz, już niebawem będę złożony w ofierze. Chciałem powiedzieć do grobu. A cię powstrzymałem, bo bym chyba skłamał, gdy chodzi o Pawła. Będę złożony w ofierze. Czas rozstania mego z życiem nadszedł. Co jest za mną? Dobry bój bojowałem. Pierwszy wyraz bój. Promienna teraźniejszość, gdy jest bój przez całą tę teraźniejszość. Bój wiary, ale jest promienny. Dobry bój bojowałem. Wzmacniany promieniami łaski. Biegu dokonałem. To nie jest powłóczenie nogami. To jest bieg. Patrząc na Jezusa, 12 rozdział Hebrajczyków, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Biegnijmy. Wytrwale w tym biegu. A więc biegu dokonałem. I wiarę zachowałem. Pewność zachowałem. Teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. I taką ma świadomość, ale ona nie jest tragiczna, nie jest ponura, nie chodzi o znicze, wspomnienia, chodzi o triumf, chodzi o wieniec, chodzi o zwycięstwo. I ostatni werset, list do Filipian, pierwszy rozdział, wiersz 21. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus. Teraźniejszością jest Chrystus. Śmierć jest tylko zyskiem. Dlaczego? Dlatego, że śmierć nie jest niczego zakończeniem. Dlaczego? Dlatego, że człowiek jest niezniszczalny, bo w nim mieszka duch Boga żywego, duch człowieczy i człowiek niezniszczalny jest. Powłoka jego jest zniszczalna, śmiertelna i ją można pogrzebać, spalić. Nie ma w ogóle sprawy, chodzi o powłokę, jak o namioty nasze. Kto ma stare namioty, kto je trzyma? Więc co się przejmować namiotem? Śmierć jest zyskiem. Bo jeśli życie w ciele, zauważcie, moje życie w tym namiocie umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Bo jedno i drugie, i życie, i śmierć mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem. Zobaczcie, tu nie ma żadnego tragizmu. Niestety muszę umrzeć. Teraz słuchałem różnych, czytaliśmy, ale ja bardziej słuchałem i oglądałem rozmów z różnymi ludźmi. I fajni ludzie, piękne mieli życie, piękne dokonania. I gdy zapytała rozmówczyni, pani redaktor, czy się boi śmierci? Trochę zastanowił się i mówi, no to jest pytanie nie takie proste. Bo każdy się boi śmierci, ale... I teraz zaczął dopiero rozważać ten temat. A więc apostoł Paweł nie mówi o śmierci, mówi o rozstaniu się z namiotem. I być z Chrystusem, to jest przyszłość nasza. Natychmiast, gdy odchodzimy z tej ziemi, od razu idziemy do Jezusa. Bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony, w ciele pozostać, to ze względu na was w Koryncie, na was, ludzi wierzących w moich czasów, jest rzecz potrzebniejsza. Ale jedno wiem na pewno, że przy życiu jeszcze pozostanę, będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i się radowali w wierze. Także to są słowa wcześniejsze od tamtych, które żeśmy czytali z Tymoteusza. Tam się już rzeczywiście on rozstaje i ma świadomość swojej śmierci, gdy mówi, że już nadszedł czas mojej ofiary, gdy moją krew doleją do ofiary, jak mówi nam inny przekład. I stąd, kochani, pomyślmy przez chwilę o sobie. Mamy wszelkie szanse mieć teraźniejszość promienną. Pod warunkiem, że Słońce, Chrystus Jezus w nas zamieszka. Wyznaj swoje grzechy, bo one sprawiają, że mamy grzeszne, upadłe życie, a zobaczysz, zacznie się zmiana w twoim życiu. Czytaj Pismo Święte, bo tam jest słowo życie. Proś o pełność Ducha Świętego, bo On w nas czyni Bożą świątynię. Jest promienna teraźniejszość, bo w nas jest źródło promieni Jezus Chrystus, Jego Słowo i Duch Święty. Gdy przyjdzie dzień naszego rozstania z tym życiem, idziemy od razu do Jezusa Chrystusa i zawsze z Panem będziemy. Potem nastąpią sprawy już eschatologiczne, które Bóg zamknął w swojej wiedzy i On wie, kiedy przyjdzie Jezus, jak to będzie. On też ustalił hierarchię zmartwychwstania, to jest ciekawe, kiedyś o tym możemy porozmawiać. Kto pierwszy zmartwychwstał? Jezus jako pierwszy i tak kolejno. A więc to wszystko Bóg sobie zamknął, my się nie musimy tym w ogóle przejmować. Najważniejsze, abyśmy dzisiaj mieli Jezusa Chrystusa, w Nim żyli i z Nim codziennie postępowali. Tego wam wszystkim życzę. Powstańmy razem i chcemy spędzić teraz czas na naszej wspólnej modlitwie. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że pozwoliłeś nam słuchać tego słowa. Panie, dziękujemy Ci, że to słowo jest takie proste, konkretne, jasne. Dziękujemy Ci za apostoła Pawła, że go powołałeś, aby w tamtych czasach pilnował, żeby ludzie nie zboczyli nawet na taki drobiazg jak kompromis ze starym życiem. Panie, dziękujemy Ci, że Ty sprawiasz, że widzimy to wyraźnie, że ten kompromis nie jest drobiazgiem, tak im się wydawało, a to jest być albo nie być. I Panie, my chcemy być tylko po stronie życia, po stronie Jezusa Chrystusa i na żadne kompromisy, gdy chodzi o sprawy zasadnicze, nie iść. I Panie, błogosław każdą siostrę, każdego z braci moich, błogosław przyjaciół, którzy są wśród nas. Panie, dziękujemy Ci, że masz władzę na niebie i na ziemi, by dać każdemu z nas to, co jest najbardziej potrzebne. Halleluja. Halleluja.